Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończę drugi tydzień nauczania. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Podzieliłem się wieloma ważnymi kwestiami. Po pierwsze, starałem się przekazać, że uzdrowienie jest częścią ofiary. Taka jest Boża wola. A dzisiaj chcę Ci pokazać historię Andrew Mullinsa, uzdrowionego z czwartego stadium raka. Zobacz, do czego doprowadziła religijna doktryna, którą próbowano wmówić jego rodzicom, że to nie jest Bożą wolą, aby ich syn był zdrowy. Zobacz. Ten legendarny hymn, napisany w 1773 roku przez Johna Newtona i Juliana Cowpera, wpłynęły nie tylko na miliony ludzi na całym świecie, ale nie tak dramatycznie jak na Mike'a i Astel Mullins, którzy mieszkali w tej samej wiosce, w której im pieśń powstała. Cudowna Boża łaska zawsze był jednym z moich ulubionych hymnów. Tak naprawdę od momentu nawrócenia wszystko w moim życiu jest przeniknięte łaską. Andrew urodził się 26 września 2009 roku. To była dobra ciąża, dobry poród, wszystko było w porządku. Mieliśmy kolejnego syna. Do tej pory urodziłam czwórkę chłopców i jedną dziewczynkę. Andrew był moim dzieckiem zwycięstwa. Zwyciężyłam nad swoim lękiem, zwyciężyłam samą siebie. W 2010 roku, w czasie świąt, Andrew zaczął się dziwnie zachowywać. Nie chciał jeść, powoli tracił na wadze, często bił się po głowie. Był naszym piątym dzieckiem, wiedzieliśmy, co to ząbkowanie, mieliśmy już z tym do czynienia, ale w jego przypadku dotrwało i zdawało się pogarszać. Poszłam z nim do lekarza. Miał podwójne zapalenie uszu. Pomyślałam, to wszystko wyjaśnia. Podwójne zapalenie uszu. Nic dziwnego, że go boli. I wykupiłam antybiotyki. Następnego dnia pojechaliśmy do Holandii na święta. Po dwóch dniach obudziłam się rano i powiedziałam, dosyć, tego nie da się wytrzymać. To nienormalne. Pojechaliśmy do lekarza. Lekarze badali go i trzymali w szpitalu prawie cały dzień, ale nie byli w stanie niczego znaleźć. Wróciliśmy do domu. W tamtym czasie znowu byłam w ciąży. Ze względu na różnicę wieku, powiedzieliśmy, biedny mały Andrew. Chcieliśmy, żeby miał młodsze rodzeństwo, dlatego zaplanowaliśmy szóste dziecko w tym czasie, również ze względu na mój wiek. W styczniu zobaczyłam mały guzek na jego plecach. Pamiętam to zimne uczucie, jakby zimne ręce chwyciły mnie za serce. Nie wiedzieliśmy, co to było, więc poszliśmy do lekarza, on kazał zrobić zdjęcia. Skonsultował się ze specjalistami i umówił wizytę, ale dopiero na marzec. Uznali, że nie trzeba się przesadnie martwić. Ulżyło mi, kiedy uznali, że nie jest to coś poważnego. Wróciliśmy do domu, ale było coraz gorzej, bolało. Cierpiał, krzyczał, płakał, stał się bardzo agresywny. Znowu poszliśmy do lekarza, a on spojrzał i zapytał, czy zdjęcia coś pokazały? Nie był jeszcze prześwietlany. Badanie ma być w marcu. Powiedział, dzisiaj. To dziecko musi być zbadane dzisiaj. Muszę wiedzieć, co to jest, czy to coś poważnego. Spakowałam się, myśląc, że zatrzymają go na noc na obserwacji. To był poniedziałek. Zadzwoniłam do rodziców, powiedziałam, jedziemy do szpitala na kontrolę. We wtorek zadzwoniłam i powiedziałam, zostajemy na kolejną noc. Powiedzieli, nie róbcie nic więcej, natychmiast go tutaj przywieźcie. W środę zadzwoniłam, mówiąc, wysyłają nas do szpitala dziecięcego w Dublinie. Powiedziałam mamie, szykuj swoje papiery imigracyjne, potrzebuję cię. 25 grudnia 2011 roku u naszego 17-miesięcznego syna został zdiagnozowany nerwiak płodowy w czwartym stadium. Kiedy lekarka powiedziała czwarte stadium, naiwnie zapytaliśmy, ile jest tych stadium? Odpowiedziała, to jest ostatnie. Kiedy powiedziano nam, że Andrew ma raka i że ma 30% szans, to było jak wyrok śmierci. Rak był też we wszystkich kościach, poza rękami i stopami. Andrew miał też guza wielkości 8 na 21 cm w swoim malutkim 17-miesięcznym ciele. W tamtym momencie myślałam, że go straciłam, że mamy z nim jeszcze tylko kilka miesięcy. Pamiętam dzień, w którym przynieśliśmy go na onkologię. Nawet nie wiedziałam, że onkologia to dla chorych na raka. Szliśmy myśląc, jak my tutaj trafiliśmy. Rozglądając się dookoła, widzieliśmy dzieci cierpiące z powodu tej diabelskiej choroby. Widzieliśmy rozpaczających, złych rodziców, obwiniających Boga i zastanawialiśmy się, Boże, czy Ty na to pozwoliłeś? Czy postawiłeś nas tutaj w jakimś celu? Co możemy zrobić? O co chodzi? Jak tylko tam weszliśmy, lekarka zaczęła nam tłumaczyć procedury testów, którym zostanie poddany, zgody, które musimy podpisać. Pamiętam, że zanim skończyliśmy, zapytałem lekarki, czy możemy się pomodlić? Powiedziała, tak, pewnie. Powiedziałem, chcę się pomodlić o ciebie, bo będziesz opiekować się moim synem. Pokłoniliśmy nasze głowy i modliliśmy się. Jako ewangelista miałem serce do dzielenia się Ewangelią, ale myślałem, że chodzi w niej tylko o przebaczenie grzechów, więc zastanawiałem się, jak mam dzielić się z ludźmi tutaj, skoro jedyne, czego pragną, to uzdrowienie? Pamiętam jednego tatę, z którym rozmawiałem w małej szpitalnej kuchence. Piliśmy herbatę, a on zapytał, czym się zajmujesz? Pracuję dla chrześcijańskiej organizacji dobroczynnej. Powiedział, wybacz, że pytam, ale jak możesz wierzyć w kochającego Boga, który pozwala, żeby takie rzeczy działy się małym dzieciom? W tamtym czasie powiedziałem mu, wierzę, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. On ma w tym swój cel i plan. Nie wiem jaki, ale mu ufam. Myślałem, że takie właśnie odpowiedzi trzeba udzielać, ale w moim sercu czułem się bardzo zagubiony. Pomyślałem, Boże, co mam mówić? Co mam mówić? To nie miejsce na rozmowy o niebie i piekle. Na zadawanie pytań, czy jesteś dobrym człowiekiem? Czy wiesz, że Chrystus zapłacił za twój grzech? To było miejsce, w którym ludzie musieli dowiedzieć się o uzdrowicielu, o tym, że mogą być uzdrowieni. Słyszeliśmy tak wiele doktryn. Ludzie zachęcali nas. Oczywiście wiele osób przychodziło, dzwoniło, pisało do nas. Niektórzy mówili nam, cóż, Bóg potrzebuje kolejnego małego aniołka w niebie. Pan nad wszystkim panuje, Pan wie, co robi, Pan ma plan. Ktoś nawet powiedział nam, że z racji na nasze lata służby, Bóg uznał nas za godnych posiadania dziecka z rakiem. Wielu ludzi porzucało nadzieję i prawie uznawało go za martwego. Dużo osób mówiło nam, pozwólcie mu odejść, musicie pozwolić mu odejść. Mówiłem, nie jestem gotowy pozwolić mojemu małemu synkowi odejść. Jako rodzice chcieliśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby żył. Pomyśleliśmy też w porządku. Zaczęliśmy tę podróż. Musimy teraz zmobilizować jak najwięcej ludzi do tego, żeby modlili się o Andrew. Mike założył stronę na Facebooku. Ja nie znam się na komputerach, ale on to kocha. Nazwaliśmy ją Modlitwa za Andrew. Bardzo szybko zebraliśmy tysiące osób, ludzi, którzy polubili i obserwowali stronę. Umieszczaliśmy zdjęcia i informacje, błagaliśmy ludzi. Módlcie się o Andrew, módlcie się o to, módlcie się o tamto. Myśleliśmy, że tak musimy zrobić. Musimy błagać i wstawiać się u Boga. Jakieś 2-3 miesiące później zaczęłam panikować. Zastanawialiśmy się, o co chodzi. Stronę Andrew obserwowało jakieś 4 tysiące ludzi, ale w pewnym momencie naprawdę zastanawialiśmy się, czy Bóg nas wysłucha, jeśli zbierzemy 10 tysięcy. Czy Bóg czeka na konkretną liczbę? Pytałam, czy można minąć się z cudem? Mówili mi, nie, z cudem nie można się minąć. Nie, wszystko już jest ustalone, Bóg już wie, co się dzieje. Nie umrzesz wcześniej, niż Bóg to zaplanował. On już zna koniec, wszystko zostało już ustalone. W końcu zaczynasz się zastanawiać, dlaczego w ogóle się modlimy? Po co to wszystko? Minęło już 5 miesięcy terapii. Na całym świecie modliły się dziesiątki tysięcy ludzi. Ale mimo tych wszystkich osób, postęp wydawał się bardzo powolny. Pamiętam, że pewnego dnia sam poszedłem na spotkanie modlitewne. Wszedłem i usłyszałem, o, przyszedł Mike. Mike, jak chcesz, żebyśmy modlili się o Andrew? Powiedziałem, modlicie się o niego, jakby był waszym własnym synem. I zaczęliśmy się modlić. Ludzie płakali, modlili się, krzyczeli, błagali Boga, ale kiedy wyszedłem z tego spotkania, pomyślałem, to wszystko? Czy muszę obudzić Boga? Czy muszę błagać Go o miłosierdzie dla mojego dziecka? Czy ja, człowiek, mam więcej współczucia niż Bóg? To zmusiło mnie do myślenia. Dlatego razem z żoną zaczęliśmy się modlić inaczej. Nasza modlitwa zamieniła się w Boże, naucz nas, jak się modlić. Kiedy urodziło się nasze szóste dziecko, dziewczynka, którą urodziłam na oddziale onkologii, nie było żadnych wątpliwości, że będzie miała na imię Grace. To wszystko działo się w trakcie walki z rakiem, więc to było doskonałe imię. Byłam w łóżku z dzieckiem i każdego dnia przychodziła poczta. Paczki dla Andrew, paczki dla Grace, dziecięce ubranka, małe piżamki, kocyki. A pośród tego wszystkiego przyszedł list z czterema płytami CD. Na okładce było odręcznie napisane, Bóg chce, żebyś był zdrowy. Ten dziwny tytuł nie zrobił na mnie wrażenia. Byłam wtedy tak twarda, że pomyślałam, tak, jasne. I co ja mam z tym niby zrobić? Odłożyliśmy płyty na półkę, nie wiedzieliśmy, o co w tym chodzi. Sięgnęłam dna, myślałam, Jezu, jak mam się poddać? Jak mam to zrobić? On jest dla mnie taki realny. Nie byłem w stanie czytać Biblii, dosłownie nie miałem na to czasu. Byłem zbyt wyczerpany, nie byłem w stanie się modlić, przyszedłem w tryb przetrwania. Poszedłem do mojego przyjaciela, pastora i powiedziałem, staram się przetrwać, naprawdę potrzebuję pomocy. Odpowiedział, to nic złego starać się przetrwać. Powiedziałem, nie chcę być w trybie przetrwania, chcę być w trybie więcej niż zwycięzca. Chcę wiedzieć, co Biblia mówi o uzdrowieniu, co Bóg ma do powiedzenia o uzdrowieniu, ponieważ jeśli ona jest na dzisiaj, to znaczy, że się z nim mijam, a chcę wiedzieć, jak ono działa. Co muszę zrobić, ponieważ od tego zależy życie mojego syna. Ale nic się nie działo. Mieliśmy te płyty. Pewnego razu jechaliśmy do Dublina. Byliśmy bardzo przybici w samochodzie. Słuchaliśmy płyt CD, przesłania Bóg chce, żebyś był zdrowy od Andrew Womacka. Kiedy słuchaliśmy go podczas jazdy do szpitala na kolejną chemioterapię, coś rozbrzmiewało w tym przesłaniu, które głosił. Pomyślałam, jejku, to była woda dla mojej spragnionej, wysuszonej duszy. To rozbrzmiewało w naszych sercach i chociaż nigdy wcześniej tego nie słyszeliśmy, było tak, jakbyśmy już je słyszeli. Wysłuchaliśmy wszystkich czterech płyt, a potem wysłuchałam jeszcze raz i pomyślałam, w zasadzie ja to wiedziałam. Moja żona pisała pamiętnik i tamtego wieczora napisała w swoim pamiętniku, czy to może być prawda? To rozpoczęło naszą podróż ku odkrywaniu i rozumieniu Bożej woli, którą jest uzdrowienie, zawsze by uzdrawiać. Kiedy zaczęłam tego słuchać, stawałam się przekonana, że Bóg chce naszego zdrowia, bo cały czas o to pytałam. Jaka jest Boża wola? Czy mój syn będzie żył? Czy Bożą wolą jest, żeby umarł? Naprawdę wierzyłam w to, że może Bożą wolą jest, aby umarł i nie mogłam tego pojąć. Jak Bóg mógłby zaplanować, że dziecko zwycięstwa, umrze w wieku 2 lat? Po prostu nie mogłam tego zrozumieć, aż w końcu posłuchałam tego nauczania. Pomyślałam, nie, Bóg zawsze chce naszego zdrowia, to po prostu atak szatana. Słuchaliśmy nauczań ze strony internetowej i karmiliśmy się tym, kiedy byliśmy w szpitalu z Andrew. Kiedy mały spał z moją ręką pod jego głową, słuchałem nauczań Andrew i budowałem się. To mnie budowało i zachęcało. Wypisałam z Biblii wersety o kościach, ponieważ jego kości były bardzo chore. Nie chodziło o nasze uczucia, ani nawet o to, co mówi Andrew Womack, ale o to, co mówi Słowo Boże i on je nam tłumaczył. Znaleźliśmy obietnicę w Słowie Bożym. Księga Przysłów mówi, że dobra wieść leczy kości jest dla nich dobra. Kiedy zrozumiałam, że Bóg zawsze chce uzdrawiać, że jego ranami zostaliśmy uzdrowieni, że on już za to zapłacił, że jest to częścią zbawienia, uwierzyłam w to. Spojrzałam na ten werset jeszcze raz. Jeśli to jest Słowo Boże, to znaczy, że to prawda. To jest prawda i to jest moja odpowiedź i nie ma w niej żadnej innej dobrej wiadomości poza Ewangelią. Ewangelia to dobra nowina, a jej częścią jest to, że jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Powiedzieliśmy, Andrew ma chore kości, a dobra nowina to nie tylko pozytywne myślenie, to jest Ewangelia. Wierzymy w dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, ale wzięliśmy Andrew, położyliśmy na nim ręce, bo Biblia mówi w Ewangelii Marka 16, takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Na chorych kłaść będą ręce, a ci odzyskają zdrowie. Położyliśmy ręce na jego udach i miednicy i powiedzieliśmy, kości mamy dla was dobrą wiadomość, jego ranami zostałyście uzdrowione. Z wiarą i całkowitym przekonaniem w sercu ogłosiliśmy ten werset, stojąc na Słowie Bożym. Byłem podekscytowany, ale nie zobaczyliśmy żadnej zmiany. Andrew miał robione testy, więc dostaliśmy telefon od podekscytowanej lekarki. Powiedziała, nie wiem jak to powiedzieć, ale choroba Andrew stoi pod znakiem zapytania. Zapytaliśmy, ale to dobrze czy źle? Odpowiedziała, dobrze, wszystkie kości Andrew są wolne od raka. Odpowiedziałem, to wspaniale, więc dlaczego się zastanawiacie? W ogóle się tego nie spodziewaliśmy, to absolutne zaskoczenie. Nie byłam zaskoczona, pomyślałam, spodziewałam się tego, wiedziałam, że jego kości będą czyste. Nauczyliśmy się, jak modlić się w autorytecie i to zadziałało. Wszystko nabrało tempa. Kilka tygodni później dowiedzieliśmy się, że jego kości są czyste. Dwa tygodnie później szliśmy na przeszczep komórek macierzystych. Z tego powodu przyjechała do nas z Australii siostra Majka. Była nas trójka. Pobraliśmy ze strony wszystkie darmowe materiały audio i słuchaliśmy dzień i noc. Wielu mówiło, jeśli naprawdę wierzycie, że Bóg chce uzdrowić, to zabierzcie go ze szpitala. Odpowiedziałem, nie jestem na to gotowy, ale Bóg był łaskawy. W jego kręgosłupie nadal był aktywny mały guz. Lekarze nie mogli go usunąć ze względu na jego położenie. Szliśmy na przeszczep i powiedziałem do Pana, Panie, skończyłam walkę z użyciem wersetów o kościach. Potrzebuję czegoś innego, potrzebna mi kolejna broń. W Księdze Sędziów, w rozdziale trzecim czytamy, i Ehud sporządził sobie miecz o dwóch ostrzach, długości jednego łokcia i przypasał go sobie pod szatą do prawego biodra i poszedł do Eglona. Czytamy, Eglon zaś był człowiekiem bardzo otyłym. Nagle pomyślałam, to jest obraz obrzydliwego raka siedzącego na moim małym synku. I Ehud powiedział, mam dla ciebie słowo od Boga. I wbił ten miecz w brzuch króla, a ja pomyślałam, to jest to. Położyliśmy ręce na brzuszku Andrew, bo rak siedział w kręgosłupie i powiedzieliśmy, raku, nerwiaku płodowy, mamy dla ciebie wiadomość od Boga. Jego ranami Andrew został uzdrowiony i zostawiliśmy to słowo od Boga w tamtym miejscu, bo Ehud też nie wyciągnął swojego miecza, zostawił go tam. Pod koniec terapii zrobią ponownie badania i odkryją, że ten pan leży martwy na podłodze, a nerwiak płodowy jest bardzo niebezpiecznym rakiem, który ukrywa się w ciele i może szybko powrócić, ale pomyślałam, nie robi to na mnie wrażenia. To nie moja zasługa, ale walczę z rakiem Słowem Bożym i to zabije tego raka, ponieważ nic się przed nim nie ostoi. Ono jest mieczem obosiecznym, ostrzejszym niż cokolwiek innego. To bardzo ciężka terapia. Idąc na przeszczep ze świadomością, co potrafi Słowo Boże, patrzyliśmy na to, jak Jezus mówił do swoich uczniów, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Powiedziałam, Panie, czytam to w Twoim Słowie i przyjmuję to. Poprosiłam Boga, aby ustawił aniołów dookoła jego ciała, jego nerek, jego wątroby, jego jąder, dookoła każdego organu, który mógłby zostać uszkodzony przez tę truciznę. I kiedy go zbadali, nerki, wątroba, serce, wzrok, słuch Andrew, wszystko było doskonałe. A co do jego płodności, uważam, że wszystko będzie dobrze i już nie mogę się doczekać dzieci, które będzie miał, a kiedy będzie już je miał, będę płakać ze szczęścia. Wiem, że tak będzie, ponieważ stoję na Słowie Bożym. Jeśli pokładasz w Nim swoją wiarę, to nie tylko masz na coś nadzieję, nie masz nadziei, że będzie dobrze. Nie, stoisz na czymś pewnym, niewzruszonym, niezachwianym. Stoisz na Słowie Bożym i twoja wiara jest w Nim. Tam jest zwycięstwo, trwałość i fundament.
Myślę, że jedną z najfajniejszych rzeczy w tym wszystkim jest to, że byliśmy w wierze.
Próbowaliśmy wszystkiego i nagle, tak jakby głos z nieba powiedział, zarzućcie swoje sieci po drugiej stronie. Było wielu ludzi, którzy mówili nam, nie możecie tego zrobić, tam się nie łowi, tak się nie robi. Zrobienie tego było dla nas dużym krokiem wiary. Kiedy zobaczyliśmy, że jego kości są uzdrowione, byliśmy tym bardzo podekscytowani, ale to nie jest coś popularnego. Ludzie mówili mi, słuchaj, nie mów o uzdrowieniu, nie możesz mówić, że Bóg zawsze chce uzdrawiać, tylko siedź cicho i nie mów o uzdrowieniu, a wszystko będzie dobrze. Odpowiedziałem, zdradzę ci sekret, gdy się czymś ekscytuję, nie potrafię siedzieć cicho, nie potrafię się zamknąć. Uświadomiliśmy sobie, zwłaszcza słuchając nauczeń Andrew Womacka, że w tym samym czasie mieliśmy w naszych sercach wiarę i niewiarę. Kiedy to sobie uświadomiliśmy, to było dla nas objawienie. Zaczęliśmy tę niewiarę gromić i pracować nad tym, żeby się jej pozbyć. Zaczęliśmy budować naszą wiarę, pewność i zaufanie Bogu. To było dla nas coś olbrzymiego. I nagle zaczęliśmy łapać, zobaczyliśmy uzdrowienie nie tylko Andrew, ale też innych. Byliśmy tak podekscytowani, widząc, że Słowo Boże działa. Przeszliśmy przez to wszystko, ale oczywiście były jeszcze badania kontrolne. To był 18 października 2012 roku. Byliśmy w samochodzie na parkingu przed supermarketem. Dostaliśmy telefon od lekarza. Andrew był wolny od raka. To było takie głuche uczucie. Słuchaliśmy oboje. Powiedzieliśmy, to cudownie, bardzo dziękujemy. Rozłączyliśmy się i popatrzyliśmy na siebie. Nie skakaliśmy z radości. Myślę, że było tak, ponieważ my już wiedzieliśmy. Rok temu wiedzieliśmy, że Andrew był uzdrowiony. Mike napisał o tym na Facebooku. Obserwowało nas 5000 ludzi, ale tamtego dnia liczba polubień poszła do góry. Po każdym odświeżeniu była większa. Otrzymaliśmy jakieś 24 tysiące polubień. Pomyślałam, na całym świecie, na całej ziemi, w kościołach są ludzie, którzy się tym dzielą i radują. W tym wszystkim chodzi o cudowną Bożą łaskę. Odkąd otrzymałem objawienie łaski, nie potrafiłem siedzieć cicho. To było to samo uczucie, które towarzyszyło mi przy narodzeniu się na nowo. Ono radykalnie zmieniło nasze życie. Wniosło do odświeżenie, nowość, ogromną ekscytację, pewność Bożej miłości i Bożej dobroci. To otworzyło nam te drzwi do dzielenia się z innymi. Nie mamy problemu z podchodzeniem do ludzi i dzieleniem się o Jezusie. Teraz, kiedy widzę kogoś chorego, kiedyś uciekałbym od takiej osoby, a teraz podchodzę do niej i mówię, mam dla ciebie wspaniałą wiadomość. Chcę ci powiedzieć coś, czego Boże nigdy nie słyszałeś. Bóg jest dobry, kocha cię i chce, żebyś był zdrowy. Tego wszystkiego nauczyliśmy się w trakcie podróży z Andrew i dzięki nauczaniom Andrew Womacka. Nie powiedziałbym, że Bóg postawił nas w tej sytuacji z Andrew, aby nas tego nauczyć, ale przez to, co przeszliśmy z Andrew, uświadomiliśmy sobie, że Bóg był w tym z nami i kiedy do Niego zawołaliśmy, On był tuż obok, żeby nam pomóc. Ale Bóg na pewno nie uczynił Andrew chorym. On do tego nie dopuścił i nie chciał tego w jego życiu. Jest pełen życia, ma chęć do życia, on kocha życie. Fantastycznie jest oglądać go tak aktywnego, takiego wesołego, bardzo szczęśliwego. Jesteśmy wdzięczni za lekarzy i pielęgniarki, za ich wspaniałą pracę, ale nasza wiara nie spoczywa na nich czy w lekach. Nasza wiara jest dobrze zakorzeniona w Bogu, w Jego miłości, w Jego ukończonym dziele i w Jego Słowie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, dlatego chcemy dzielić się tym z innymi. Chcemy powiedzieć innym, że Bóg jest dobry, On jest lepszy niż myślisz. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział, wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę. Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga.
Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com